Minęła 22, Łukasz Kubiak przed mikrofonem, cisza w eterze, dobry wieczór Państwu. Dzisiaj porozmawiamy o wypadkach, o powstaniu, o buncie, o strajku. Jak to zdefiniować, to o tym też będziemy rozmawiać. W czerwcu 56 roku w Poznaniu gościem w studiu poznańskim jest dr Piotr Grzelczak z IPN-u Poznańskiego. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór Państwu.
Powód, dla którego podejmuję ten temat w Radiu Lubelskim, jest dwojaki. Po pierwsze, sam jestem poznaniakiem rodem i moja rodzina była świadkiem tych wydarzeń. No to taki powód osobisty, ale jest powód ważniejszy. To jest moje mocne przekonanie, że czerwiec odsłania pewien rys duszy, być może szczególnie mocno właśnie w nas Polakach zaznaczony. Chodzi o to, że przekroczenie pewnej cienkiej, czerwonej linii, jaką jest ludzka godność, zawsze powoduje w nas reakcję. Reakcję, w której czasami nie kalkulujemy, ani nie realizujemy strategii, to jest po prostu walka o człowieczeństwo. I to niezależnie, czy mówimy o 56 roku w Poznaniu, o 76 roku w Radomiu, bo teraz mamy też rocznicę tych wydarzeń, czy mówimy, trzymając wszelkie proporcje, bo wiadomo, że skala jest zupełnie inna, o roku 44 w Warszawie, czy 39 w Wilnie. To jest po prostu opowieść o nas, o Polakach. Bardzo ważna opowieść i chciałbym tę opowieść dzisiaj, żeby ona wybrzmiała w Radiu Lublin. Panie doktorze, najlepiej jest zacząć od Adama i Ewy, najlepiej jest zacząć od początku, ale no tutaj kwestia jest ustalenia tego punktu naszego startowego i może zacznijmy od końca lat 40. i początku lat 50., od lat 50. w Poznaniu, bo Poznań ma pewną szczególną, czy miał właściwie specyfikę. To była jednak dosyć zwarta społeczność, nawet językowo, kulturowo.
Narodowo.
Jak tam wyglądała instalacja władzy komunistycznej w Poznaniu? Czyimi to było rękami? Poznaniaków? Czy tam ktoś przyjechał i tą władzę instalował?
Instalacja władzy ludowej, tak zwanej władzy ludowej w Poznaniu odbyła się za sprawą gości z Lublina, co ciekawe.
No kurczę.
Rząd lubelski, pierwsze ekspozytury tak naprawdę władzy, nowej władzy w Poznaniu, no to są ludzie bardzo mocno związani z ziemią lubelską, bo to będzie przypadek i pierwszego szefa poznańskiej UB, pierwszych redaktorów poznańskiej prasy, pierwszego tak zwanego wojewody na Poznań, więc ta sytuacja tutaj dokonuje pewnego przewartościowania, kiedy w Radiu Lublin nagle okazuje się, że ten wątek lubelski jest obecny.
Przepraszamy.
To naturalne oczywiście, że ta wschodnia Polska, która trafiła pod tą władzę nieco wcześniej, posuwając się dalej na zachód, często stanowiła naturalne zaplecze dla Polski zachodniej. Tak czy inaczej, to jest bardzo ciekawy wątek, bo ponieważ Poznań miał przed wojną, w latach 20. i 30. Słusznie, miano miasta niepokornego dlatego, że to było miasto endeckie, na wskroś endeckie. Pokutuje taki mit, że Poznań to taki porządek i tutaj właściwie jesteśmy legalistami, a właśnie lata 20. i 30. pokazują, że nie do końca tak było, że Poznań jako miasto endeckie stawał często koniem wobec Warszawy, tej sanacyjnej Warszawy, zwłaszcza w latach 30. Na ulicach Poznania nie było spokojnie w latach 30., więc poznański czerwiec być może wpisuje się niejako w ten kontekst, jako pewien ostatni akord II Rzeczpospolitej. A wracając do instalacji, to był bardzo trudny proces przenoszenia tego rządu lubelskiego czy komunistycznej władzy na grunt poznański, bo rzeczywiście sama partia, czyli PPR w Poznaniu, to były jakieś pojedyncze osoby. Tych przyczółków było tutaj bardzo mało. Ten proces był dość skomplikowany i on trwał tak naprawdę przez kilka pierwszych lat. Te światy przedwojenne i ten nałożony na ten Poznań lat 30. świat wyobrażeń komunistycznych, on w latach 40. Te dwa światy musiały się długo docierać jeszcze.
Ale udało się stworzyć jakąś bazę osobową wśród robotników, którzy jakoś zostali przekonani do idei marksistowskich, komunistycznych, do tego rządu ludowo-robotniczego?
No wydaje się, że nie. Że nie, że poznańscy robotnicy, no ten strajk i później wielka manifestacja czerwcowa to jest taki pierwszy zryw w ogóle w historii PRL, ale sytuacja niespokojna w poznańskich zakładach pracy miała miejsce już wcześniej. I zaraz w 45, 6, 7 roku i potem już w latach 50, począwszy od 53, 5 roku, coś takiego, co się nazywało w nomenklaturze poznaniaków strajk, czy też protestacja, no to było to był pewien punkt odniesienia, który pojawiał się w dyskusjach z władzami już daleko wcześniej. Bo kwestia związana z poznańskim robotnikiem i nową władzą jest taka, że ten robotnik pochodzący czy wykształcony w latach 30., nawet jeśli skończył szkołę powszechną i potem jakieś kursy doszkalające, no to była arystokracja robotnicza tak naprawdę. To był świetnie wykwalifikowany robotnik, potrafiący też liczyć. Wprawdzie po niemiecku wielu z nich liczyło, wciąż jeszcze chodziło do szkoły podstawowej za cesarza Wilhelma, ale oni potrafili liczyć. A to, z czym się spotkali w latach 40., 50., jeśli chodzi o gospodarkę, również tą gospodarkę na terenie zakładów pracy, no to było zupełnie przewartościowanie tego, w czym oni wyrośli w latach 20. i 30. Zupełne przeciwstawienie temu światu, który znali z lat przedwojennych.
No właśnie, to jest ciekawe, że bezpośrednio przed 28 czerwca oczywiście robotnicy żądają podwyżek i zmniejszenia tych limitów, które były na nich nakładane. Natomiast jest coś jeszcze. Ich denerwuje sposób zarządzania w zakładach pracy.
Dokładnie tak. Okazuje się, że ten system gospodarki planowej czy centralnie sterowanej zupełnie ma się nijak do ich wyobrażeń na temat tego, jak powinien funkcjonować zakład pracy. Nagle okazuje się, że mają plan do wykonania. Okej, zrobimy ten plan. Tyle, że nie mają materiałów, żeby pracować. Okazuje się, że te materiały spływają do Poznania gdzieś tam z Chód na Górnym Śląsku w ciągu ostatniej dekady miesiąca i oni potem w ciągu 10 dni muszą wykonać plan, który mieli wykonać w ciągu miesiąca. I trzeba pracować nagle po 16 godzin. To zupełnie niewyobrażalna sytuacja przed wojną. Dalej dochodziły do tego kwestie związane z takim podstawową sprawą, jak odzież ochronna, jak rękawice, jak obuwie do pracy dla robotników. Tego wszystkiego brakowało. Do tego dochodziły oczywiście kwestie jeszcze najbardziej dojmujące, kiedy władze obiecywały coś, a tego nie dotrzymywały. Była taka obietnica, że jeśli ktoś wyrobi 160% z normy, no to jest bardzo dużo, to będzie zwolniony w skali chyba 30 czy 40% z podatku. Po czym się okazało, że przez kilka lat, począwszy od początku lat 50. aż do 56., nie odliczano robotnikom tej ulgi. Przez co w 56. roku to narosło chyba do 11 milionów złotych w samym Cegielskim na niekorzyść robotników. No tych pieniędzy w portfelach robotniczych brakowało.
Nakłada się na to wszystko, na cały ten obraz życia robotniczego, sytuacja międzynarodowa, bo w roku 53 umiera Stalin i coś jednak w bloku wschodnim pęka.
Zgadza się. Śmierć Stalina to jest takie pierwsze, może jeszcze nie odejście, ale pewien malutki wyłom w tym stalinowskim systemie, który pozwoli w ciągu kolejnych 3 lat no, ten stalinowski świat w jakiś tam sposób widowiskowy ostatecznie zburzyć. W Poznaniu to jest dość istotne jeszcze z tego powodu, że zakłady Cegielskiego, ta duma Poznania, te największe
zakłady Stalina.
Pracowało tutaj 13 tysięcy robotników, to jest bardzo dużo. Od 49 roku, to był prezent poznaniaków, tak naprawdę oczywiście Komitetu Wojewódzkiego Partii. Od 49 roku zakłady Cegielskiego obok dwóch innych zakładów w kraju nosiły imię Stalina. To miało być oczywiście wyróżnienie, no, robotnicy tak tego nie traktowali. Zresztą na terenie zakładów wydawano gazetę, która się nazywała Na Stalinowskiej Warcie. No i ci zecerzy, którzy tą gazetę w drukarni składali, zakładowej, no tam robili różne psikusy. Tam zamiast Na Stalinowskiej, no to możemy sobie tu zmienić literki, wyjdzie trochę brzydsze słowo. No, nie będziemy na antenie tych niecenzuralnych słów powielać, ale takie sposoby walki ze stalinizmem też miały miejsce.
Tak na marginesie tragiczne jest to, że no, zostały przemianowane na zakłady imienia Stalina, ale były, a teraz ich nie ma. Ale to zostawmy.
Cegielski jeszcze daje radę. Tam to oczywiście nie jest taki kolos jak w latach 50. i później, jeszcze w 90., ale na przykład fabryka wagonów dzięki ostatnim zamówieniom z Ministerstwa Transportu chyba ma się całkiem nieźle.
Panie doktorze, wróćmy do lat 50., bo...
Wróćmy do Stalina.
Wróćmy do Stalina. Jest jeszcze jedna rzecz, o którą chciałem zapytać, bo kiedy się potem przyjrzeć już samym wydarzeniom, to widać, jak się one rozwijają od takiego... powiedzmy, że od żądań ekonomicznych do żądań wręcz niepodległościowych, patriotycznych, czy nawet wyznaniowych. Mhm. Czy jest jakieś tutaj podglebie organizacji, jakiejś formacji, która powodowała, że w ludziach to żyło, że to trwało, że to nie zostało wykorzenione?
Wydaje mi się, że musielibyśmy rozpocząć od tego, że ci, którzy definiują czerwiec, a wciąż są tacy, którzy mówią, że to no, wypadki, czysto na wypadki, to też takie określenie.
No właśnie, ja od tego zacząłem, bo to weszło w język i trudno się od tego uwolnić.
Nawet. Tak, to weszło do oficjalnego języka, do leksyki za sprawą propagandy, która od 1956 roku tak czerwiec starała się definiować. Z premedytacją oczywiście. Ale wracając do tego, o czym mówiłem wcześniej. Rzeczywiście jest taka tendencja, nawet do dziś, że niektórzy starają się spłycać czerwiec i mówić, no to był jakiś tam protest o charakterze ekonomicznym, no i tyle, że polityka właściwie tutaj nie istniała. No, to jest oczywista bzdura, bo w komunizmie no wszystko jest polityką. Ekonomia marksistowska jest polityczna, jest polityką, więc ten protest, nawet jeśli miał korzenie ekonomiczne, a miał, no to one wynikały z tego odrzucenia czy protestu wobec takiego, a nie innego systemu gospodarowania, który wprost wynikał z komunizmu, ze stalinizmu. Więc to od tego byśmy musieli zacząć. I faktem jest, że robotnicy te postulaty ekonomiczne, czy te natury socjalnej zgłaszali już po śmierci Stalina wielokrotnie. Sygnalizowali je, one były tam w jakiś sposób przez i dyrekcję zakładów poznańskich, zwłaszcza Cekielski i ZNTK, drugie wielkie zakłady, i przez Ministerstwo w Warszawie Przemysłu Ciężkiego i Związek Zawodowy tak zwany metalowców, zupełnie ubezwłasnowolniony, to nie był związek samorządny ani niezależny, że te postulaty były no, w jakiś sposób nie przyjmowane, a nawet jeśli przyjmowane do wiadomości, to nierealizowane. No i ta fala frustracji robotniczej w tym Poznaniu, który no, nie znał takiej sytuacji, nawet w biednych latach 20. i 30., ona zaczęła narastać i, no, i skupiona w czerwcu wybuchła. I faktem jest, że bardzo prędko te hasła ekonomiczne, o których mówiliśmy, wynikające z potrzeb no, dnia codziennego, życia codziennego, one bardzo prędko, jeszcze tuż po wyjściu z zakładów Cegielskiego i w ramach tego wielkiego marszu do centrum, one już wówczas nabrały charakteru czysto politycznego. Tam się pojawiły hasła żądamy wolnych wyborów, precz z ruską demokracją. No to ma oczywisty wydźwięk, czysty wydźwięk polityczny.
A jesteśmy w stanie, jeszcze zatrzymując się na chwilę na tym wątku pauperyzacji robotników, jaki to był poziom życia, to znaczy ile wtedy mniej więcej robotnik zarabiał i co mógł za te zarobki kupić?
Jeśli chodzi o pauperyzację, to myślę, że najlepszym dowodem tego, jak biednie żyło się wówczas nie tylko w Poznaniu, ale w Polsce, było to, że rarytasem było masło. Że jednym z postulatów tych robotników poznańskich było hasło, my chcemy masła dla naszych dzieci. Czarny chleb ze smalcem na śniadanie to był podstawowy to był podstawowy posiłek tych robotników. Ta pensja no, gdzieś była w okolicy, przyjmijmy, to ówczesny złoty ma inną siłę nabywczą niż ten współczesny, ale ona wystarczała rzeczywiście na pokrycie najprostszych potrzeb żywnościowych, a jeśli chcielibyśmy kupić, nie wiem, płaszcz czy rower, no to, czy buty, to musielibyśmy no, na rower pewnie całą pensję albo dwie czy trzy przeznaczyć, a na płaszcz połowę pensji. Więc no, te zarobki były faktycznie głodowe, a jeszcze przypomnijmy, że począwszy od lat 50. wszystkie kraje bloku ludowego przestawiły gospodarkę na tryb gospodarki wojennej. Stalin się spodziewał wielkiej wojny z Zachodem, także wszystkie kraje bloku wschodniego produkowały głównie na obszarze przemysłu zbrojeniowego i ciężkiego, zaniedbując ten rynek związany z, no, z czymś, co dzisiaj... Tak, co nazywamy rynkiem dóbr, wówczas nazywano to luksusowych, a dzisiaj no, konsumpcyjnych. Więc kupno podstawowych składników, nie tyle spożywczych, ale nawet takich użytkowych, jak obuwie, jak płaszcz, jak odzież wierzchnia, no, to stanowiło gigantyczny problem i to były po prostu drogie rzeczy.
To dobrze,
uwłaczające.
Dobrze jest wspomnieć o tym, że trzeba było i wiele jest takich świadectw osób, które dołączały do strajkujących, do tych buntowników w 1956 roku, że one odchodziły od kolejek po chleb, znaczy, że stały w kolejce po chleb przed piekarnią i tak z tej kolejki, już zostawiając zakupy, szły na plac Stalina, obecny plac Mickiewicza, więc chleb był także dobrem, o które trzeba było postać.
Który trzeba było wystać
zdobyć.
W kolejce. Zgadza się. Już nie mówiąc o jakichś wiktuach, które byłyby zupełnie niedostępne, takich jak wędlina czy szynka.
Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć. To jest fakt, że w tym czasie, także w NRD, o tym niewielu wie, i w Czechach mają miejsce rozruchy, strajki, niepokoje.
3 lata wcześniej, bo czerwiec, my mówimy, że jest pierwszy i staram się wyłom, pierwszy zryw, ale w Polsce, bo bliźniacze wydarzenia obserwujemy w NRD. One obejmują nie tylko Berlin, ale kilkanaście największych wschodnio-niemieckich miast. No i zostają krwawo stłumione przez sowieckie wojsko, ale modus operandi tego, co się dzieje w czerwcu, nomen omen, w 1953 roku na ulicach niemieckich miast, jest bliźniaczo podobny do tego, co mamy w Poznaniu 3 lata później, też w czerwcu. Czyli opanowywanie gmachów użyteczności publicznej, tych, które są siedzibą tak zwanej komunistycznej czy też ludowej władzy. Tam też dochodziło do sądów na funkcjonariuszach Stasi. Tam też dochodziło do rozbicia więzień, z których uwalniano więźniów politycznych. Więc to jest podobny modus operandi. Z tym, że to, co się wydarzyło w NRD, miało charakter związany z tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli przełożeniem torów gospodarki na produkcję zbrojeniową, przemysł ciężki. Z kolei w Czechosłowacji wiązało to się, oprócz tego, że mały kraj, taki jak Czechosłowacja, musiał utrzymywać 300-tysięczną armię, to jest jedna kwestia, a druga to jest taka, że postanowiono społeczeństwo czechosłowackie po prostu okraść, wprowadzając z dnia na dzień wymianę waluty, która rujnowała tak naprawdę budżety domowe wszystkich Czechów i Słowaków. Stąd te wielkie wydarzenia, które głównie w Pilźnie miały miejsce w 1953 roku.
Zresztą podobny zabieg chyba był przeprowadzony w Polsce wcześniej.
Zgadza się, tak. To jest, jak widać, te sytuacje...
Modus operandi jest podobny.
Są jakoś, tak, są powtarzalne. My też mieliśmy coś, co nazwano wymianą walut i też Polacy stracili wówczas często oszczędności całego życia na korzyść państwa, rzecz jasna.
Jeszcze ostatni element... który pokazuje pewien kontekst wydarzeń czerwcowych. To jest ten słynny referat Chruszczowa z lutego 1956 roku. On miał tutaj jakiś wpływ na to, co się stało w Poznaniu?
Z całą pewnością miał, tak samo miał wpływ generalnie na tą odwilżową sytuację panującą w kraju, bo tajny referat Chruszczowa, który de facto potępił zbrodnie Stalina, wprawdzie zbrodnie wyrządzone czy popełnione na komunistach sowieckich, no ale jednak. Tak czy inaczej, odrzucenie takie widowiskowe kultu Stalina, czy też jego ograniczenie, miało wpływ na sytuację w kraju. Zresztą sami rządzący Polską komuniści nie wiedzieli przez pewien czas, co mają robić, bo nagle się okazało, że to wszystko, co albo w co wierzyli, albo w co chcieli wierzyć, to wali się na ich oczach. Jak teraz z tą wiedzą iść do szeregowych członków partii, a tym bardziej do społeczeństwa, które nie akceptowało tego systemu.
Ale ten referat był znany tylko wierchuszkom partyjnym, czy on był znany też robotnikom?
Początkowo był znany, oczywiście w wierchuszce partyjnej. Partia KC kazała czytać ten referat, sprowadzając go tak, jak była zbudowana cała ta machina partyjna, pionowo w dół, czyli do komitetów wojewódzkich. No i zaufani towarzysze mieli się z tym referatem zapoznawać, ale prędko się okazało, że on wyciekł, i na bazarze Różyckiego, czy na innych bazarach w kraju był sprzedawany jako taki towar luksusowy. Ludzie chcieli to czytać. Robotnicy znali to, czy to z odpisów, które krążyły gdzieś tam wśród społeczeństwa, czy też z jakichś powielanych często drogą ustną informacji. To nie była tajemnica, a miała być tajemnica. Szybko przestała nią być.
Jak wygląda rozwój wydarzeń w czerwcu 1956 roku? No bo tak jak pan mówił, już wcześniej dochodziło do strajków, do protestów.
Tak, do przerw pracy. One były sygnalizowane, tam trwały powiedzmy pół godziny, godzinę. Mieliśmy do czynienia z czymś takim jak milcząca przerwa w pracy, że robotnicy ostentacyjnie w czasie przerwy śniadaniowej milczeli. To też strasznie władzę denerwowało. O czym oni tak milczą? Pytano w partyjnych raportach. Natomiast w samym czerwcu sytuacja rozwija się bardzo dynamicznie. Z jednej strony ma to związek z tym, co się dzieje kilka dni wcześniej. Wtedy dochodzi do słynnego wyjazdu delegacji robotniczej 20-kilkuosobowej z Poznania. Ona jedzie do Warszawy na rozmowy do centrali związkowej i na rozmowy do Ministerstwa Przemysłu Maszynowego.
Właśnie zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Co to są za ludzie? Oni są wyłonieni przez te zespoły, przez robotników w fabrykach? Czy oni tworzą jakiś komitet? Reprezentują jakieś związki zawodowe? Co to za osoby?
To jest bardzo dobry grunt do badań. To właściwie do tej pory historycy chyba na tym specjalnie nie pochylali. A to jest bardzo ciekawe, bo to pierwotnie mieli być tak zwani robotnicy, czy rzecznicy robotniczej opinii. Liderzy, naturalni liderzy, którzy na terenie zakładów od pewnego czasu funkcjonowali, podnosząc głowę i o te robotnicze racje wnosząc w czasie masówek i zebrań. Tam się wówczas Stanisław Matyja pojawia, późniejszy bohater czerwcowy. Natomiast wśród nich, czy do tej grupy robotniczych liderów, władze dokooptowały swoich ludzi, którzy mieliby tych robotników jakoś tam trzymać w czasie tego wyjazdu do Warszawy, trzymać nad nimi pieczę. I tam wśród nich są członkowie Rady Zakładowej, czy też tych związków zawodowych, które były własnowolnione i oczywiście podległe, czy uległe władzy. Więc to jest tak pół na pół. Mamy tutaj i prawdziwych liderów robotniczych i no, ludzi, którzy przez władzę, czy byli władzy powolni i byli przez władzę dokooptowani do tej grupy robotniczej, aby ich w czasie tego wyjazdu w jakiś tam sposób mieć na oku.
No i co, i w Warszawie rzeczywiście toczą się jakieś realne rozmowy, czy oni są zignorowani?
W Warszawie toczą się rozmowy, oni te swoje postulaty, głównie socjalne, dotyczące też zarobków, czy zwiększenia pakietu socjalnego przedstawiają. Rozmawiają i w ministerstwie, i w związku zawodowym metalowców. Tam te rozmowy właściwie nie są zwieńczone sukcesem, ale minister Fidelski obiecuje, że przyjedzie do Poznania na zajutrz, 27 czerwca, no i wtedy to wszystko zostanie, mówiąc po poznańsku, klepnięte. On faktycznie przyjeżdża do Poznania 27, no i nagle się z tych wszystkich obietnic złożonych w Warszawie robotnikom, że spełni te postulaty, o które oni od lat podnoszą, on się z tego rakiem wycofuje. No to powoduje, że ten bunt, ten ferment, który na zakładzie jest od dłuższego czasu, on teraz będzie musiał znaleźć ujście, bo to już jest policzek wymierzony robotnikom. Mamy ministra, który wycofuje się z danej obietnicy. A robotnicy o tym wiedzą, bo z delegacją jakiś tam kontakt mają.
Czyli te postulaty to są postulaty płacowe, to są postulaty dotyczące tych norm, które były wyznaczane?
Tak, to są postulaty zarówno płacowe, jak i takiej natury socjalnej, dotyczące no, zwiększenia nakładów na, nie wiem, na odzież ochronną, zwiększenia pensji, to oczywiste, zwrotu tego podatku zagrabionego, tych 11 milionów złotych, zmniejszenia normy. No,
o normach warto wspomnieć, bo z normami wiązały się premie, które stanowiły dużą część wypłaty i te normy były sztucznie zawyżane, często czysto na papierze.
Normy były sztucznie zawyżane. No, tam była jakaś grupa lansowanych przez władze przodowników, którzy gdzieś tam medialnie funkcjonowali. Oni byli przez swoich kolegów znienawidzeni, kolegów z pracy. To byli ludzie, którzy się władzy wysłuchiwali. A ci, którzy często pracowali równie ciężko, a nie byli gwiazdami, powiedzmy, lokalnych mediów, tak dobrze jak tamci nie mieli, no bo to było często bardzo pokazowe. Dostawali mieszkanie, kluczyki do motocykla, a tak naprawdę to dotyczyło jednej, dwóch, trzech osób, które były tam władzy bardzo wygodne, żeby tego typu funkcje przodownika, powiedzmy, sprawować. Ale faktem jest, że na przykład władze robiły też takie numery, że namawiały robotników do oczywiście zwiększania tych norm, wyrabiania 200-300%, po czym się okazywało, że no, w ramach takiego wspólnej pracy na rzecz dobra, jakim jest socjalistyczna Polska, nawoływano robotników, że skłaniano ich do tego, żeby się zrzekali tych premii obiecanych za wyrobienie, normy rzędu 200-300%. No więc ta sytuacja też mocno robotników drażniła.
Fidelski się wycofuje z tych obietnic i co dzieje się dalej?
Przychodzi wieczór 27 czerwca 1956 roku, godzina 8-9, robotnicy zdegustowani tym faktem udają się do domów. Zostaje ta zmiana, która ma pracować w nocy i skończyć pracę nad ranem. No i ta zmiana, która kończy pracę rano o 6, ona z tej zmiany nie schodzi. Ona zostaje na zakładzie. A ci, którzy przychodzą do pracy na 6, no to tak jakby zastają kolegów, którzy z pracy nie wyszli. No to jest ten moment kluczowy, moment właściwie przełamania. To jest ten między 6 a 6.30, kiedy dojdzie do decyzji o wybuchu, o wyjściu. Wychodzimy, chłopaki. Dwa sygnały z takiego gwizdka parowego na terenie zakładów, który miał być znakiem do wyjścia na ulicę. około 6.30 mają miejsce i robotnicy ceglarza znajdą się na ulicy Dzierżyńskiego.
To jest właśnie bardzo ciekawy moment. Tak naprawdę jak taka zespołowa decyzja zostaje podjęta? Czy tutaj działają pewne prawa psychologii tłumu? Czy tutaj jest jednak ktoś, kto daje ten impuls? Być może tego nie wiemy, bo pewnie potem przyznanie się do tego wiązałoby się z dosyć poważnymi konsekwencjami.
Bardzo dojmującymi konsekwencjami. Faktem jest, że są, już mówiłem wcześniej o tych liderach robotniczej opinii, wśród nich jest na pewno Stanisław Matyja, młody robotnik pracujący na tym kluczowym, najbardziej zapalnym wydziale W3, fabryka wagonów, stolarz. To on będzie miał chyba najwięcej takiej charyzmy, czysto politycznej charyzmy, żeby za sobą pociągnąć tłumy. On jest traktowany przez innych robotników jako ktoś, komu można wierzyć, komu można ufać. Więc on będzie tam jednym z tych, którzy te karty będą rozdawać. Z drugiej strony na pewno psychologię tłumu to już dał sobie znać. To będzie zapętlenie pewne, które te wątki będą nam się tu jakoś zbiegać w tym miejscu.
Ale ludzie mieli przedtem jakiś precedens, który pozwalałby sądzić, że strajk, takie wyjście otwarte może dać tutaj efekt, że władza może się ugiąć? Czy to była zupełnie gra wabank w tym momencie?
Precedensu po wojnie nie było. To chyba było po prostu rzucenie kart na stół, zagranie już, wyjście z otwartą przyłbicą na ubite pole. Po prostu mamy dość. Mamy dość. To jest przełamanie pewnej granicy naszej akceptacji i tolerancji dla tego, co się dzieje w Polsce. Wychodzimy, no i idziemy do centrum. Jeśli będziemy mieli z kim rozmawiać, no to będziemy. Jeśli nie, no to trudno. No idziemy. Musimy pokazać, w tym momencie już chyba w takich kategoriach trzeba mówić, poznaniakom, ale i opinii publicznej krajowej, mocno ubezwłasnowolnionej, ograniczonej, no że tak dalej być nie może. To jest to, o czym pan mówi na samym wstępie naszego programu. Pewna sprawa godnościowa tutaj już weszła w grę.
I idą przez całe miasto do centrum, na obecny plac Mickiewicza, i tam zbiera się naprawdę potężna grupa ludzi.
Idą na tak zwany plac Stalina. To jest też bardzo ciekawe, bo Poznań miał to kluczowe miejsce w samym sercu miasta, dzisiaj plac Mickiewicza, z krzyżami i z pomnikiem Mickiewicza właśnie obok uniwersytetu. Idą na plac Mickiewicza, bo tam bije centrum władzy, serce władzy, tej tak zwanej władzy ludowej. Tam mamy budynek w najbliższym sąsiedztwie KWPZPR, tam mamy w Zamku Cesarskim Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i w obecnym budynku Kolegium Juridicum, to dzisiaj jest Wydział Prawa Uniwersytetu, mamy Komendę Wojewódzką Milicji. Idą tam, bo tam oczekują, że jeśli gdzieś mają z kimś rozmawiać, to tylko tam. Ale to, jak ten pochód przebiega ulicami, to jest bardzo ciekawe, bo robotnicy wychodzą z Dzierżyńskiego, z zakładów cegielskiego, idą wildą w stronę centrum, i nagle schodzą w bok na ulicę Roboczą, tam są zakłady naprawcze Taboru Kolejowego, drugi największy poznański pracodawca. Tam oczywiście są, wchłaniają jakby w ten pochód robotniczy swoich kolegów z tego drugiego zakładu. I w tym momencie gdzieś w okolicach Rynku Widleckiego też pojawia się ktoś znany nam z nazwiska, który wsiada w samochód, w ciężarówkę i jedzie powiadomić inne poznańskie zakłady pracy, zwłaszcza na prawym brzegu Warty, że kończymy pracę, wychodzimy do miasta.
No właśnie, to jest niesamowite, że pracownicy z różnych zakładów z całego miasta schodzą się na ten plac Stalina, obecnie Mickiewicza, i to dzieje się za sprawą tego człowieka, kim on jest?
To był prosty robotnik, który podejmuje spontaniczną decyzję. Siada w ciężarówkę i jedzie na prawy brzeg Warty do innych zakładów dużych, do Stomilu na Starołękę, do fabryki maszyn żniwnych, do zamiejscowego jednego z wydziałów zakładów cegielskiego. No, informuje, że coś takiego ma miejsce i tam właściwie porywa ze sobą te tłumy. One też idą do centrum. A sam pochód, który wyrusza z Cegielskiego, ten robotniczy krwiobieg jest zasilany nagle takimi bliźniaczymi pochodami, które schodzą się do centrum. Centrum miasta i z północy, i ze wschodu, ze wschodnich dzielnic, i z zachodnich, z Jeżyc, no oczywiście z południa. To wszyscy idą, jakby wiedzieli, że trzeba iść do tego centrum, że tam będzie ta ewentualna rozmowa. To trudno oczekiwać, jak się później okazało, tej rozmowy było, ale to tak, idziemy do centrum wszyscy, cały Poznań, to jest 150 około tysięcy ludzi, 1/3 mieszkańców miasta, właściwie prawie wszyscy dorośli poznaniacy.
No, rzecz nieprawdopodobna. Jak się do tego odnoszą władze, czy władze komunistyczne są na to w jakikolwiek sposób przygotowane? Czy to ich zupełnie zaskakuje?
To jest sytuacja, która nie daje mi, przyznam się, spokoju, bo proszę sobie wyobrazić, bo teraz zostawmy Poznań na chwilę, skupmy się na Warszawie i Moskwie. Proszę sobie wyobrazić, że władze bezpieczeństwa polskie, czyli szefowie Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, wierchuszka ówczesnej UB, tego dnia, 28 czerwca, nie ma jej w Warszawie. Ci funkcjonariusze UB lądują tego dnia rano na lotnisku w Moskwie. I są witani przez towarzyszy radzieckich, też jakby z resortu, z KGB, którzy ich informują o tym, że w Poznaniu dzieją się takie, a nie inne rzeczy. No, takich przypadków zbyt wiele w historii nie ma. To jest bardzo trudne do zweryfikowania. Nie mamy dostępu do akt sowieckich służb. Z drugiej strony władze w Warszawie wiedzą już 27, że w Poznaniu jest ciśnienie, a nie podejmują jakichś konkretnych kroków, żeby temu zaradzić. OHAB, pierwszy sekretarz KCPZPR, dowiaduje się o tym rano chyba w łóżku. Jakiś telefon go budzi o 6 czy 7 rano z Poznania, że Poznań stoi. Zwołuje posiedzenie biura politycznego dopiero na 10. To o 10, to my od 9 w Poznaniu mamy w centrum miasta to 100 tysięcy ludzi. Natomiast w Komitecie Wojewódzkim Partii w Poznaniu nie ma nikogo. Ci robotnicy wchodzą tam i zostają biura, gabinety, które w popłochu opuścili ci partyjni funkcjonariusze. Tam mamy popielniczki z papierosami jeszcze odpalonymi i niedobitą kawę. Więc sytuacja kuriozalna. W Prezydium Miejskiej Rady Narodowej to samo. Nie ma z kim rozmawiać. Władza po prostu wyparowała w ciągu godziny. Pierwszy sekretarz KW PZPR Stasiak, nie ma go też w budynku. Co ciekawe, pojechał do Cegielskiego, gdzie już nikogo nie było, a stamtąd pod eskortą wojska trafi na ławicę, gdzie będzie oczekiwał na przylot premiera Cyrankiewicza, który to zostanie wysłany do Poznania za sprawą tej decyzji biura politycznego dopiero z godziny 10. A my od 9 w Poznaniu na placu Mickiewicza, właściwie co, zostaliśmy sami postawieni sami ze sobą. Nie ma z kim rozmawiać. Nikt nie podejmuje żadnych decyzji.
Te siły bezpieczeństwa, milicja, wojsko, ona zachowuje zupełną pasywność tutaj?
Początkowo tak, komenda wojewódzka milicji obywatelskiej zostaje nie zdobyta. Robotnicy tam wchodzą, krzyczą milicja z nami, ci milicjanci właściwie się poddają. To jest sytuacja zupełnie pokojowa. Nie ma tutaj żadnego aktu jakiejś większej agresji. Nawet ta jakaś poznańska praworządność jest zachowana. Nie depczemy trawników, nie niszczymy mienia.
Tak, to wielu świadków to podkreśla.
Pełna pokojowa demonstracja. Nikt tutaj nie robi żadnych numerów. To jest bardzo istotne. Ta sytuacja, ona się zmieni dramatycznie ze sprawą decyzji, która zapadnie na tym biurze politycznym w Warszawie o godzinie 10. O tym, żeby... Wtedy biuro zostawiło Rokossowskiemu, czyli ministrowi obrony narodowej, wolną rękę w sprawie pacyfikacji Poznania. Daje milczące de facto przyzwolenie na wojskową pacyfikację Poznania. Tylko, że regularne wojsko do Poznania wejdzie dopiero po południu. No bo MON musi je do Poznania jakoś tam sprowadzić z okolicznych poligonów. Żołnierze poznańskich szkół oficerskich, którzy zostaną wysłani gdzieś w okolicach tuż południowych, czy przed południem do spacyfikowania, czy wystraszenia może tego tłumu, oni specjalnie w tej pacyfikacji udziału nie wezmą. To są jakieś nieliczne wyjątki. Do właściwej pacyfikacji dojdzie po południu. Natomiast momentem przełomowym są dwie sytuacje. Jedna to jest plotka, która będzie funkcjonować wśród robotników na placu Mickiewicza, że ci ich delegaci z Cegielskiego zostali aresztowani przez Urząd Bezpieczeństwa i są więzieni w więzieniu Przemłyńskiej, niedaleko centrum. Ta plotka ma pewne źródło prawdy, ponieważ Czesław Rutkowski, dojeżdżający z Szamotu do pracy do Poznania, faktycznie przez to UB został zatrzymany, tyle że nie w Poznaniu, a w Szamotułach. To dlatego część robotników pójdzie na młyn, na ulicę Młyńską i rozbije to więzienie, chcąc uwolnić swoich kolegów. Tam oczywiście okaże się, że tych więźniów politycznych nie ma.
Ale zanim jeszcze przejdziemy do Młyńskiej, panie doktorze, bo tu rzeczywiście jest taki wątek ciekawy, gdzie ta plotka jest wzmocniona przez fakt, że protestujący przejmują taki wóz z głośnikami i przez te głośniki...
Wóz transmisyjny.
I przez te głośniki nadają tę właśnie informację. Czy są to jakieś badania, bo właściwie czy nie była to swego rodzaju prowokacja, żeby zaognić tę sytuację i żeby móc tutaj wejść z siłami porządkowymi, które występują przeciwko jawnemu podniesieniu ręki na władzę?
no, żelaznych dowodów na potwierdzenie tej tezy, takich archiwalnych, nie mamy niestety. To możemy spekulować, czy wśród tego 100-tysięcznego tłumu byli jacyś prowokatorzy. No jeśli miałaby miejsce tam faktycznie jakaś prowokacja, no to ona musiała być obliczona na to, że zginą ludzie, że taka prowokacja pociągnie za sobą śmierć dziesiątek czy też setek niewinnych ludzi.
A jak jesteśmy przy tym wątku, mamy w ogóle jakiekolwiek dowody na prowokację, na przykład potem przy walkach na Kochanowskiego o siedzibę UBECI?
Wydaje się, że taki żelaznego argumentu na potwierdzenie tej tezy nie mamy. Te wypadki, nazwijmy je tak, to jest bardzo nieładne, sam tego słowa teraz użyłem, że rozwój wydarzeń, które mają miejsce na ulicach Poznania 28 czerwca 1956 roku, no to wszystko dzieje się w dużej mierze spontanicznie. Psychologia tłumu robi swoje i pewna samoorganizacja, nie ma naturalnych liderów w tym momencie, tych robotniczych, którzy skierowaliby swoje kroki gdzieś tam na Młyn i potem na Kochanowskiego. Ci liderzy robotniczej opinii wracają często do swoich zakładów pracy. Tutaj rolę pewną, ważną, wiodącą zaczną odgrywać ich młodsi koledzy. To będą często chłopcy w wieku tam 18, 20, 21 lat, ta gorąca krew, tak zwane poznańskie eki. To oni zaczną przejmować inicjatywę. To jest bardzo naturalne w każdym rozwoju sytuacji rewolucyjnej. O tym potem mówili adwokaci w procesach poznańskich, że to samo mieliśmy do czynienia, nie wiem, w rewolucji francuskiej, czy w rewolucji lipcowej, też we Francji, tylko że kilkadziesiąt lat później. Że mamy do czynienia z naturalnym rozwojem pewnej sytuacji rewolucyjnej, no, która rządzi się swoimi prawami, która jest trudna do okiełznania, która jest trudna do przewidzenia, zwłaszcza jeśli mamy na ulicy miasta no, setkę tysięcy ludzi czy więcej.
No właśnie, bo tutaj dokonuje się pewien, mówiąc pięknie po polsku, shift, pewna zmiana, bo o ile jeszcze na placu Mickiewicza, obecnie placu, wtedy placu Stalina, no właściwie ta demonstracja jest pokojowa, oni tam wyrzucają jakieś popiersia Lenina z KW, ale no nic szczególnego się nie dzieje, depczą trochę czerwonych flag, to potem Młyńska to już zaczyna być może nieregularna bitwa, ale no to jest po prostu zdobycie więzienia.
Zdobycie Bastylii właściwie. To jest taki punkt kulminacyjny, kluczowy. Od tego momentu to już nie będzie to samo. To już nie będzie ten sam czerwiec. On nabierze charakteru dynamicznego, no, nabierze charakteru za chwilę militarnego, czy walki zbrojnej. Bo o ile w budynku KW i wokół niego na placu Mickiewicza mamy do czynienia z pewnym protestem, niekiedy happeningiem wręcz politycznym, bo napis na budynku KW, budynek do wynajęcia, no, ma taki charakter, czy też napis śmierć zdrajcem, już daleko ostrzejszy, wywieszony też na budynku KW tego dnia. Ale to, co wydarzy się na Młyńskiej i potem na Kochanowskiego, to jest kolejny taki magiczny punkt, który zostanie przekroczony. Pierwszy to był ta 6:30 rano i wyjście na ulicę. Drugi to jest godzina gdzieś 10:30, 10:40 Młyńska i potem Kochanowskiego.
I to tyle pierwszej części rozmowy z panem Piotrem Grzelczakiem z IPN-u poznańskiego. Po 23:00 spotykamy się w drugiej części i dalej rozmawiać będziemy o czerwcu 56 roku, tej niezwykłej pierwszej rewolcie w PRL-u.